witamy po przerwie w Radio Kos Zoe. Rozmawiamy dzisiaj w ramach połączenia nie z tej ziemi, czyli audycji o liturgii, na temat przemian w liturgii dokonanych po Soborze Watykańskim II. Naszym gościem jest ksiądz Piotr Wróbel. Księże Piotrze, czy ważny jest dla księdza dialog z ludem w czasie liturgii oraz możliwość sprawowania jej w języku ojczystym? Czy wprowadzenie języka ojczystego do liturgii uważa ksiądz za zasadne?
Myślę, że tak jak większość z Was, naszych słuchaczy, nie znamy innej liturgii niż ta sprawowana w języku narodowym, w języku polskim. I myślę, że to, że możemy razem ze sobą dialogować we mszy świętej, że na odpowiedzi kapłana, na pytanie kapłana, czy na wezwanie kapłana, Pan z Wami, Wy odpowiadacie z Duchem Twoim, to jest niesamowita więź, która się tworzy. I wtedy ja i Wy, mam nadzieję, że macie taką świadomość, czujemy taką więź, bliskość, że to liturgia jest naszym wspólnym dziełem, które dokonuje się przy jednym ołtarzu Jezusa Chrystusa. Więc tak jak powiedziałem, no ja nie znam innej liturgii niż ta w języku narodowym. Druga sprawa, jasne, że w seminarium, i to zawdzięczam seminarium, nauczono nas sprawowania mszy świętej w języku łacińskim. Tak osobiście uważam, że jakoś każdy z nas, katolików, powinien znać choćby odpowiedzi we mszy świętej, żeby umieć posługiwać się łaciną we mszy świętej. To też jakoś jest obecne w Konstytucji. Ona mówi, że łacina jest językiem Kościoła. Wierni znają łacinę, umieją odpowiadać łaciną we mszy świętej. Aczkolwiek bardziej zasadne dzisiaj jest to, aby msza święta była sprawowana w języku narodowym. Dlatego właśnie, że jeżeli ktoś do mnie mówi w języku, który jest moim ojczystym językiem, którego się uczę od kołyski, od małego dziecka, to tworzy się między mną a tą osobą niezwykła więź. To chyba to przyświecało ojcom Soboru, kiedy decydował, to był odważny krok, aby liturgia nie była w języku łacińskim, ale właśnie w języku narodowym sprawowana. Odważny krok, aby ta więź powstała. Pan Jezusowi też chodziło o więź. Myślę, że gdyby mieszkał nie w Palestynie, ale no w innym kraju, tak samo by się posługiwał językiem ojczystym, a nie mówiłby no, w języku hebrajskim.
W takim razie, kiedy uważa ksiądz za zasadne sprawowanie liturgii po łacinie? W jakich okolicznościach, w jakich wspólnotach, jakie powinno być wcześniejsze przygotowanie wiernych do takiej liturgii?
Tak miało być choćby w Warszawie, kiedy odbywała się ta ceremonia żałobna za ofiary katastrofy sprzed kilkunastu dni. Miała być msza święta w języku łacińskim. Powodem tego był udział delegata papieskiego, legata kardynału Sodano miał być. Ponieważ go nie było, to msza święta odbyła się w języku polskim. To jest choćby taki wymiar powszechności Kościoła, że oto przybywa do nas wysłannik papieża i żeby podkreślić wymiar całej powszechności Kościoła, msza święta jest sprawowana w języku łacińskim. Poza tym Kościół w tej konstytucji dopuszcza, że no zawsze ta msza święta w języku łacińskim może być sprawowana. Ważne jest, moim zdaniem, i pewnie to też gdzieś będzie napisane, żeby wierni potrafili odpowiadać w języku łacińskim, żeby znali mszę świętą. Bo być takim tylko biernym uczestnikiem, no to wiadomo, że człowiek, który tylko stoi, patrzy i słucha, szybko się dzisiaj nuży mu się słuchanie tylko. Więc ważne jest to, aby to było odpowiednie przygotowanie, choćby przez teksty, które można wcześniej przygotować, wydrukować, napisać, albo zrobić po prostu próbę, przećwiczyć. Myśmy w seminarium przez prawie pół roku ćwiczyli mszę świętą łacińską w ten sposób, że rozebraliśmy ją na czynniki pierwsze. Słowo po słowie uczyliśmy się na języku łacińskim, jaka to jest koniugacja, deklinacja, jaki czas, jaki tryb, tak żeby człowiek znał treść, potrafił w języku łacińskim dobrze wypowiedzieć święte słowa przecież.
A czy liturgia w języku łacińskim może jednoczyć?
A nie może? Moim zdaniem może, jasne, że może. Ale to jest dzisiaj chyba wyjście takie trochę na łatwiznę nam wszystkim, nie? Że dziś uciekamy przed łaciną. Zresztą wczoraj tego doświadczenia choćby na mszy świętej, u nas po wieczornej mszy świętej, to była sobota, pan organista zagrał Regina Celi, no przecież znany tekst, myślę, że znany, wszystkim powinien być znany, no, mi się wydaje, ale no, nikt nie potrafi odpowiedzieć już na te słowa, nikt nie potrafił podjąć tego śpiewu. Gdzieś to jest tak zepchnięte na boczny tor. Powinna jednoczyć nas łacina, w końcu jest to język, zawsze był językiem Kościoła. No, dzisiaj właśnie przez to, że jesteśmy tak tacy wygodni, o, takiego słowa użyjmy, tacy wygodni jesteśmy, no to już nas nie rusza, nie mamy takiej ambicji, żeby znać łacinę, żeby umieć po łacinie się wypowiadać. Mnie to zawsze fascynowało, jak odwołujemy się ciągle do niego, jak Wadowica Jan Paweł II właśnie to przypominał, że przecież uczyli się tylko po łacinie, nie? Po łacinie w gimnazjum, zdawali egzaminy po grecku, jeszcze Grekę mieli. No to pełen podziwu byłem wtedy dla niego.
Ja mam takie osobiste doświadczenie, którym chciałbym się podzielić. Będąc w zeszłym roku na zaproszenie papieża na spotkaniu liderów duszpasterstw akademickich w Rzymie, spotkałem tam młodzież z wszystkich krajów Europy. Może nie z wszystkich, ale z wielu, ponad 40 krajów. I tam jedynym miejscem, gdzie można było poczuć jedność, może nie jedynym, ale takim miejscem, gdzie ta jedność była najlepiej wyrażona, była właśnie liturgia, sprawowana właśnie po łacinie. Dlatego, że większość z tych ludzi znała przynajmniej odpowiedzi, przynajmniej modlitwa Ojcze Nasz, potrafiła zaśpiewać właśnie Regina Celi, czy jakieś inne znane pieśni po łacinie. I to było właśnie takie miejsce, które bardzo nas jednoczyło. Jednoczyło też nas jako chrześcijan, dlatego, że kiedy znamy te odpowiedzi po łacinie, to od razu wyrażamy to, że Jezus Chrystus i liturgia, którą sprawujemy na Jego cześć, jest dla nas ważny. Wracając jednak do zmian w liturgii, chciałbym zapytać o takie najbardziej zauważalne przez księdza gesty, które wprowadził Sobór Watykański II. Gesty, znaki, może jakieś słowa, które pojawiają się w liturgii, a które nie pojawiały się w tej liturgii przedsoborowej. Co jakby najbardziej wyraża istotę liturgii?
Dla mnie takim uderzającym zaskoczeniem, no myślę, że to było zaskoczenie, był jeden z wykładów naszego profesora, kiedy mówił o znaczeniu ciszy w liturgii. To było coś bardzo takiego uderzającego, że w ogóle coś takiego jak cisza w liturgii może występować. Pamiętam bardzo dobrze jeszcze rok temu, jak jakoś zacząłem to wprowadzać trochę we mszy świętej, którą sam tutaj sprawuję, celebruję po komunii świętej, żeby była chwila dziękczynienia. Siadałem na krześle, zostawiałem ciszę, to przyszły się potem panie zapytać, czy się źle czuję, czy może jestem chory, nie? Czy co mi się dzieje. To właśnie jest to, że msza święta ludziom kojarzy się no, jakby z jakimś ciągiem, nie? Wszystko musi mieć logiczną całość i postępować no, po kolei, bez chwili zastanowienia się, bez chwili ciszy. Ale takie konsekwentne, myślę, trzymanie się tego, że ta chwila ciszy jest, to też ludzi wprowadza. I księża, którzy dbają właśnie o tą chwilę ciszy, myślę, że tego doświadczają. Ta cisza po słowach módlmy się, kiedy człowiek ma okazję na to, żeby wypowiedzieć Bogu swoją intencję. Cisza po Ewangelii, kiedy człowiek ma tą chwilkę, aby to Słowo Boże, które przed chwilą usłyszał, do niego dotarło. Czy cisza po Komunii Świętej, gdzie jest czas na własne dziękczynienie. Wiadomo, każdy z nas zaśpiewa pieśń, czy odmówi jakąś modlitwę dziękczynną wspólnie, ale potem ma tą osobistą chwilę ciszy na dziękczynienie Chrystusowi za to, że jest w Nim w Komunii Świętej. To jest, myślę, że to najbardziej mi tak uderza. Co jeszcze? Myślę, że to, co też Konstytucja wprowadziła, to możliwość głoszenia kazań. Zawsze to możemy robić. To też już potem bardziej Paweł VI o tym też pisał, że każda msza święta może być z kazaniem, może być ze słowem wyjaśniającym. Mało z tego jako księża korzystamy, ale to jest też jakieś no coś zasadniczego, że mamy jako kapłani okazję na to, żeby no, głosić Słowo Boga, nie? Głosić Słowo Boże. Poza tym takim ważnym jest dla ludu, myślę, dla ludu modlitwa wiernych, kiedy wspólnie te modlitwy, które są naszymi potrzebami, możemy wypowiedzieć we mszy świętej. Był czas, kiedy w ogóle modlitwy wiernych nie było. Sobór na nowo podkreśla jej znaczenie, że modlitwa wiernych no, powinna być. No i też to, co jakoś się rzadko stosuje, aczkolwiek no, zdarza się, nawet nam się zdarza, to komunia pod dwiema postaciami, że można pod postacią chleba i pod postacią wina przyjmować ciało i krew Chrystusa.
Czy ksiądz jako główny celebrans, celebrujący Eucharystię, odkrywa jakąś różnicę pomiędzy Eucharystią, która sprawowana jest w gronie kilku osób, które śpiewają albo i nie, odpowiadają albo i nie w kościele, na przykład taka Eucharystia poranna w tygodniu w małej parafii, a pomiędzy taką Eucharystią, kiedy rzeczywiście te posługi świeckich są rozwinięte, kiedy jest więcej ministrantów, lektorów, kiedy są kantorzy, kiedy jest chór. Czy jakaś różnica w przeżywaniu liturgii jest? Czy jest to tylko jakby zewnętrzna oprawa?
Czasem jak jest bardzo dużo ludzi zaangażowanych w liturgię, to człowiek przeżywa mały stres. Czy aby wszystko, no właśnie tak po ludzku wyjdzie, tak powinno wyjść. Tak kiedy człowiek sam staje przy ołtarzu, no to już jest zdany tylko na siebie. Wie, że no musi zadbać o to, żeby ten psalm był, żeby tok liturgii był poprawny i żeby się skupił na czynnościach świętych, które ma do wykonania. A tak tu tutaj musi, to jest, trochę to jest stresujące. No trzeba czuwać jeszcze, aha, czy te osoby podejdą, czy oby na pewno tą stronę otworzą, czy ci ministranci, czy tam ktoś odpowiednio przejdą, w odpowiednim momencie się znajdą, czy wykonają ten gest. To jest jakby trochę stresujące dla księdza, który może jakoś to przygotowuje, animuje, no i zależy, no jasne, każdemu z nas zależy, żeby to było pięknie też, tak po takiej zewnętrznej formie wykonane. Ale z drugiej strony, oprócz tego stresu, to jest też właśnie taka niezwykła świadomość no, wielkości i godności Kościoła, że oto nie tylko ja tutaj jestem odpowiedzialny, ale każdy z nas obecnych na Kościele się czuje odpowiedzialny, choćby za maleńki fragmencik liturgii, ale to jest jakby jego oczko w głowie. W naszej parafii jest to fantastyczne, że młodzież z gimnazjum przygotowuje msze święte w niedzielę i poza małymi wyjątkami, bo takie zawsze się znajdą, to oni bardzo garną się do tego. To jakoś wypływa już przez lata z nich, przez szkołę podstawową, gimnazjum, że oni chcą te funkcje podejmować, że wiedzą, jak te dary przynieść, że trzeba podać najpierw ampułki z winem, potem dopiero chleb czy kielich, że potrafią przygotować się do modlitwy wiernych. Myślę, że też elegancko przygotowują czytania, poświęcają temu wiele czasu. To się czuje to zaangażowanie. Każdy ma jakąś swoją małą, no jakby działeczkę, poletko, które uprawia, a to tworzy jedną wielką całość, która jest Bożym dziełem. I tutaj jestem bardzo spokojny na tych mszach świętych, bo oni po prostu wiedzą, co mają robić. Nie? Czyli może kluczem do tego wszystkiego jest zaufanie i też odpowiedzialność tych, którzy podejmują posługę.
W zeszłym roku był ksiądz moderatorem wspólnoty Oazy Rekolekcyjnej, Oazy pierwszego stopnia. Jak sprawowało się księdzu, może to jest brzydkie słowo, sprawowało się, ale w jaki sposób przeżywał ksiądz celebrowanie mszy świętej właśnie w takiej małej wspólnocie? We wspólnocie ludzi, którzy w jakiś sposób no, przyjmują już Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, więc w jakiś sposób chcą oddawać Mu najlepiej cześć także w liturgii.
To były niesamowite celebracje i wiele razy po prostu rozumieliśmy się w nich bez słów. Myślę, że ci, którzy uczestniczyli w rekolekcjach w Koszarawie, a teraz nas słuchają, wiedzą, o czym mówię. Po prostu rozumieliśmy się bez słów. I ta liturgia wypływała no, z głębi serca, bo faktycznie ten pierwszy stopień to już jest dla ludzi, którzy no, są głęboko osadzeni w ruchu. Wiedzą mniej więcej, czego chcą, chcą trwać, wybierają się na tą drogę z Chrystusem, którą proponuje ruch Światło Życie. I liturgia sprawowana tam w Koszarawie jakoś zawsze była taka pełna powagi, a jednocześnie pełna spokoju, pokoju. I ja nie musiałem praktycznie nic mówić. Wszystko było przygotowane, podane na tacy, stół zastawiony. Wypowiedzieli tylko słowa konsekracji i Chrystus był obecny wśród nas. I takie przeżywanie liturgii właśnie we wspólnocie, gdzie myślę, że no jakoś każdy z nas jest albo chce być nastawiony, że oto teraz jest to na mszy świętej, chce być całkowicie na tej mszy świętej, ciałem, duszą, myślami, oczami, całą sobą chce ją przeżywać, to bardzo pomaga. Moja wiara się bardzo umocniła w czasie tejże kolekcji. Takie poczucie świętości też mszy świętej, tak samo dzięki tym ludziom właśnie.
Jeśli już jesteśmy przy tym temacie, to zapytam jeszcze o to, jak według księdza Ruch Światło Życie przygotowuje do uczestnictwa w liturgii. Nie chcę tutaj, aby ksiądz specjalnie schłodził naszym słuchaczom, tylko by powiedział swoje zdanie.
Ja pamiętam z mojej rodzinnej parafii, no bo tak samo uczestniczyłem jako jeden z członków wspólnoty w oazie i w spotkaniach. To nasi kapłani, nasi katecheci no bardzo nam pomagali i przeżywali mszę świętą. Widać było ich głębokie zaangażowanie. Dbali właśnie o piękno liturgii, o to, żeby ona była zgodną i piękną oprawą. Dbali też o to, żebyśmy my, którzy no będąc w oazie też byliśmy lektorami, byśmy jeździli na kursy liturgiczne. Od tej strony bardzo o to dbali. A teraz drugie zetknięcie właśnie przyszło jakby z tej drugiej strony, czyli sam człowiek staje się moderatorem. No i są takie momenty, kiedy właśnie jest kapitalna okazja, żeby ludzi podprowadzać pod liturgię. Wiadomo, że to nie może być moim zdaniem no, cały czas, bo to musi być takie strawne, zjadliwe, ale konsekwentne. I tak jak powiedziałem na początku, ważne są te momenty, kiedy zwracamy uwagę na szkołę liturgii, na przeżywanie tajemnic wiary naszej, na podkreślanie, w czym oto uczestniczymy, nie? Jaką ofiarę sprawujemy. No, myślę, że Ruch Światło Życie dużo daje. I ksiądz Franciszek, który jakoś no, zakochany i wyszedł od ministrantów tak naprawdę, no, głęboko przeżywał liturgię i sam jakoś, myślę, że ten ruch no, tą charyzmą swoją napełnił i napełnia dalej, bo wierzymy, że czuwa nad nami i podpowiada nam właśnie wewnętrznie, nie? Tak wzbudza w nas potrzebę tego, tej troski o liturgię.
Chciałbym teraz zapytać księdza, czy ksiądz odprawia mszę świętą, czy celebruje Eucharystię? Ale odpowiedź na to pytanie usłyszymy po przerwie. Teraz zespół Chillimy i piosenka Czy ty o tym wiesz?